Co w prawie piszczy.
W kolejny poniedziałek października witamy Państwa bardzo serdecznie. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz, prowadząca tę rozmowę. Rozmowę o kodeksie prawa kanonicznego. Od tygodnia jesteśmy w wątku dotyczącym miejsc świętych. Tutaj pojawi się też w pakiecie czas święty, ale jeszcze na to nie czas. Dziś kościoły. Od tego zaczniemy. No, Kościół w taki oczywisty sposób jest miejscem świętym, tutaj nikt chyba nie ma wątpliwości, ale też jest zdefiniowany bardzo konkretnie w kodeksie.
Tak, kanon 1214 definiuje tym, czym jest Kościół. Kościół według tego kanonu oznacza budowlę świętą przeznaczoną dla kultu Bożego, do której wierni mają prawo wstępu w celu wykonywania w niej kultu, zwłaszcza publicznego. Jest jasno sprecyzowane, czym rzeczywiście jest Kościół.
Na kościół, na budowę kościoła trzeba mieć zezwolenie nie tylko takie zwykłe, państwowe, by postawić budynek, ale o tym decyduje oczywiście biskup.
Tak, i to pozwolenie musi być wydane na piśmie, ale jeszcze są pewne tutaj ograniczenia czy czynności, które biskup powinien wykonać, zanim wyda takie zezwolenie. Przede wszystkim nie powinien udzielać tego zezwolenia, jeśli nie wysłucha zdania Rady Kapłańskiej i rektorów sąsiednich kościołów, którzy mają orzec, czy rzeczywiście jest potrzeba przede wszystkim, aby taki kościół był wybudowany. No bo to znowu jak w Ewangelii, tak? Jest grupa ludzi, która jest na niego postawić i utrzymać na zwyczajnie świecie, tak? Że policz najpierw, żeby jak tę wieżę zaczniesz budować, żeby w jej trakcie nie przerwać i nie wystawić na pośmiewisko. I tak samo instytuty zakonne, choćby otrzymały od biskupa pozwolenie na założenie nowego domu w diecezji czy mieście, to jednak przed rozpoczęciem budowy samego kościoła, który miałby być własnością tego instytutu, muszą uzyskać od niego pozwolenie.
Czyli znowu kwestia roztropności. Nie chodzi nam tylko o to, żeby było jak najwięcej. To nie jest wartość sama w sobie.
Zdecydowanie nie. Tym bardziej, że w różnych diecezjach pod tym względem bywa oczywiście, różnie to jest banał, oczywiste, ale na przykład w opolskiej diecezji pewnym, bym powiedział, wyzwaniem czy problemem powoli jest wielka liczba kościołów. Są dekanaty, w których ta liczba jest przytłaczająca. Jeśli dobrze pamiętam, nie sprawdziłem nikogo w błąd, to w dekanacie branickim w naszej diecezji na 6 tysięcy wiernych jest 27 kościołów. Wynika to z historii tych ziem, które były bardzo, są bardzo żyzne i potrzeba było wielu ludzi do uprawy tych ziem i jeszcze innych okoliczności. W każdym razie, dziś z pewnością taka liczba kościołów na taką liczbę wiernych jest za duża i to nie jest jedyne terytorium diecezji opolskiej, w której tego typu problem występuje.
Czyli tutaj rzeczywiście wiele roztropności potrzeba. Ja nie mogę teraz nie zapytać też o, tak mi się od razu kojarzy, wiem, że to jest poza kodeksem, ale te bryły kościelne, tych nowych kościołów. Kto na to pozwala?
To jest oczywiście długa historia tego. Zależy, czy mówimy o kościołach, które budowane były troszkę dawniej, w sensie w czasach choćby komunistycznych, tak? Kiedy wiele takich budowli powstawało. To znowu otwiera jakby wielką dyskusję na temat architektury.
A no właśnie.
A architektura, jak wiemy, jak każda sztuka, no bo ostatecznie jest też architektura przecież częścią sztuki, wyraża jakieś tendencje, idee czasu, w którym one powstawały, tudzież czasami jakby nieokiełznaną wyobraźnię architektów czy projektantów.
Nierzadko.
I tutaj właśnie taką osobistą pewną refleksję w tym sensie występuje taką myśl, która mi towarzyszy, że z architekturą trzeba postępować bardzo ostrożnie, bo jeśli ktoś namaluje paskudny obraz, to gdzieś za szafę go łatwo schować i ma problemu. Jakaś brzydka rzeźba, i za duża oczywiście, też może być w miarę zgrabnie usunięta, ale jak powstanie paskudna budowla, to ona tak łatwo nie może być usunięta i będzie towarzyszyć temu krajobrazowi przez lata. I myślę, że jeśli chodzi o budownictwo sakralne, to tego typu potworków powstało przez te ostatnie dziesięciolecia bardzo, bardzo wiele. Oczywiście znowu jest to wyrazem pewnej bezrefleksyjności, wyrazem zbytniej fantazji w tym względzie, co, że tak powiem, po latach, tak jak wspomniałem, wyraża na pewne pośmiewisko nawet tego typu obiekty.
I frustruje wiernych, którzy biorą udział w nabożeństwach, bo tutaj nie chodzi tylko o te względy estetyczne, które rzucają się w oczy, ale chociażby też o taką funkcjonalność tych budowli, na przykład akustykę, która w kościele jest niezwykle ważna, a często mocno szwankuje.
Tak, to się wiąże z tym, że o ile kiedyś w przeszłości ze względu na brak możliwości nagłośnienia kościoła sztucznego, prawda, w postaci mikrofonu, to akustyka, budowanie pod tym względem było też wielkim kunsztem i potrafiono to robić. O tyle dziś jakby wychodzi się z założenia często, to nie ma problemu, bo to się tam później mikrofony dobrze ustawi, będzie dobrze. Okazuje nie się, prawda. Niektóre kościoły są tak nad akustyczne, że ciężko je uratować. Ciężko w ogóle cokolwiek mówić, ponieważ no nie da się po prostu, tak? Dźwięk jest tak opóźniany, od tylu miejsc się odbija, że to jest nieznośne dla ucha. Ale oczywiście wzgląd estetyczny ma fundamentalne znaczenie, tak? Dlatego, że takim brzydkim miejscu trzeba będzie być. To oczywiście dlaczego świątynie powinny być piękne, tak? No, z tego prostego względu, o którym tutaj w wielu innych kontekstach już mówiliśmy, człowiek jako istota zmysłowa, właśnie odbiera rzeczywistość przez zmysły i albo to, co od zmysłów dochodzi, będzie go uspokajało, skupiało, tak jaka jest funkcja świątyni, albo rozpraszało, degustowało i wtedy spełni funkcję przeciwną i nie osiągnie się zamierzonego celu, który z tą obiektem jest związany.
Więc zwracamy się niniejszym z apelem do wszelkich architektów i osób, które im pozwalają tworzyć w tym zakresie sztuki sakralnej, żeby nie nakładali na ludzi ciężarów nie do uniesienia. Do naszej rozmowy wracamy po przerwie.